Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, Lech Pilarski. Pandemia koronawirusa trzyma nas już prawie 3 kwartały. Nadal nie mamy leku, kończą się prace nad szczepionkami, ale znamy kod genetyczny patogenu wywołującego COVID-19. Czy wirus mutuje? W jakim kierunku? Czy szczepionki będą dostosowane do tych zmian? Jaką będą dawały odporność? Czy tak jak w przypadku grypy trzeba się będzie szczepić co roku? O tym rozmawiam z doktorem Markiem Bartoszewiczem z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To może przypomnimy, co wiemy o wirusie SARS-CoV-2 dzisiaj.
Wiemy już bardzo dużo, bo w zasadzie, tak jak pan zdążył już powiedzieć, poznaliśmy w zasadzie cały materiał genetyczny tego wirusa. On został, wirus, wyizolowany, następnie sekwencjonowano jego kompletny genom i to nie na jednym szczepie, ale na setkach szczepów. I te informacje pozwoliły nam ocenić taki potencjał zmienności tego wirusa, bo to było bardzo ważne pod kątem opracowywania szczepionek, ponieważ im bardziej zmienny jest patogen, tym samym trudniej byłoby opracować taką szczepionkę, która zabezpieczałaby nas przed różnymi odmianami takiego wirusa. I rzeczywiście wiemy, że wirus mutuje. To jest nic niezwykłego, bo wszystkie wirusy mutują. Szczególnie to jest typowe dla wirusów, których materiałem genetycznym jest RNA, tak jak w przypadku wszystkich koronawirusów. Natomiast pojawiła się też pozytywna informacja, ponieważ ta cała zmienność, którą zdołaliśmy odnotować, ona w zasadzie dotyczy tych genów, które z punktu widzenia możliwości opracowania skutecznej szczepionki nie są aż tak istotne. My, opracowując szczepionkę, celujemy w taki sposób, aby uchwycić, uodpornić nasz organizm, nauczyć go w zasadzie rozpoznawać pewne struktury znajdujące się na zewnątrz wirusa. I tutaj takim naturalnym celem dla preparatów uodparniających było białko kolca, to białko S, czy z angielskiego określane jako białko spike, które znajduje się na powierzchni wirusa, które jednocześnie pozwala wirusowi przyłączać się do komórek docelowych w naszym organizmie. I całe szczęście w obrębie genu kodującego to białko S jako takiej zmienności nie uchwyciliśmy. A to, że wirus jest zmienny, to tak jak mówię, nie jest nic zaskakującego. Jeżeli porównamy zmienność SARS-CoV-2 ze zmiennością innych wirusów, nie wiem, na przykład wirusa odry, to wiemy, że tam też mamy do czynienia z szeregiem różnych genotypów, czyli takich odmian genetycznych tego wirusa, ale fenotypowo, czyli pod względem takiej budowy strukturalnej, budowy zewnętrznej, wirus odry jest w zasadzie bardzo jednolity, dlatego szczepionka jest niezwykle tam skuteczna i liczymy, że w podobny sposób tutaj. Taka jednolitość, niezmienność fenotypowa, niezmienność białek tego wirusa pozwoli nam opracować tą szczepionkę w taki sposób, aby zabezpieczała nas przed wszelkimi odmianami tego wirusa, które mogą gdzieś teraz już po świecie krążyć.
Ja słyszałem o co najmniej 6 odmianach tego wirusa. Są one związane z terytoriami, na których ów wirus działa.
Tak, natomiast to nie jest tak, że my w Polsce mamy tylko jeden genotyp tego wirusa. W Polsce też tych wirusów, tych odmian wirusa jest.
Czyli to było związane z tym, gdzie Polacy wyjeżdżali i później wrócili do naszego kraju.
Dokładnie tak. Wirus do Polski prawdopodobnie dotarł nie jednorazowo, poza tym nie dotarł na pewno też w tym momencie, kiedy udało się zidentyfikować pacjenta tego pierwszego, prawda? Tylko możemy się spodziewać, że wirus u nas w kraju obecny był już kilka tygodni, nawet wcześniej, ponieważ no jednak ten okres, kiedy pandemia dynamicznie rozwijała się na początku tego roku na południu Europy, przecież bardzo dużo osób z Polski wyjeżdżało chociażby turystycznie do Włoch na narty. Tutaj szansa, że nikt z tych osób wracających do Polski nie przywiózł ze sobą tego wirusa, jest naprawdę bardzo niewielka. Tyle, że tak jak mówię, te różne odmiany my to możemy nawet śledzić na bieżąco w internecie. Jest cały portal, który na bieżąco publikuje nowe sekwencje genomów koronawirusa sekwencjonowane w różnych ośrodkach naukowych na Ziemi i my to możemy na bieżąco śledzić, gdzie, jakie odmiany genetyczne tego wirusa się pojawiają, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, że pod kątem tych białek powierzchniowych, które później są rozpoznawane w naszym organizmie przez nasz układ odpornościowy, przez odpowiednie przeciwciała, ciała i limfocyty T, ten wirus jest w miarę jednorodny i to jest w mojej ocenie taki bardzo dobry prognostyk.
Czyli jak się ubrał na wiosnę w prochowiec, to cały czas w nim chodzi.
I oby tak pozostało.
Bo wtedy ta szczepionka będzie rzeczywiście działała, ale przeczytałem nawet dzisiaj jedną z informacji, w której wskazuje się, że wzrosła zjadliwość wirusa.
I tutaj znowu mamy troszeczkę...
Mylenie pojęć?
Znaczy, niekoniecznie, mamy różne też doniesienia, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że zjadliwość wirusa to jest jedno, drugim bardzo ważnym czynnikiem jest podatność na samo zakażenie i na taki ciężki przebieg tej choroby.
Czyli to by oznaczało, że siedząc w domach, mało wyjeżdżając, jednak osłabiliśmy nasze organizmy i jesteśmy bardziej podatni na chorobę. Czy to daleko idący wniosek?
Może troszeczkę daleko idący wniosek, bo ja uważam, że jednak ten okres lata, który jeszcze nie tak dawno wszyscy wspominamy, on sprzyjał, przecież mieliśmy poluzowane wszelkie obostrzenia, on sprzyjał troszeczkę większej naszej aktywności. Ja widziałem, że naprawdę bardzo dużo ludzi i wtedy zażywało ruchu i teraz tego ruchu zażywa. Po prostu my dzisiaj podejrzewamy, że ten wirus ewoluując, on bardziej może nawet ewoluuje w tą stronę, żeby przebieg choroby nie był tak drastyczny, nie był tak ciężki, ale aby wzrosła zakaźność tego wirusa. Generalnie zresztą w przypadku chorób wirusowych opisujemy najczęściej ten model zmienności wszelkich patogenów, bo w ich interesie jest to, żeby zakażać jak najwięcej osób, bo w ten sposób wirus się replikuje, czyli utrzymuje się w środowisku. Natomiast ciężkie objawy no jednak ograniczają możliwość nawet transmisji takiego wirusa w pewien sposób.
To skąd tak dużo ofiar śmiertelnych?
Podejrzewam, panie redaktorze, że to wynika z tego, że mieliśmy no jednak bardzo dużą zapadalność na COVID-19. Musimy pamiętać o tym, że to, ile teraz mamy ofiar śmiertelnych, to jest efekt liczby zakażeń, która miała miejsce mniej więcej 2-3 tygodnie temu. A wtedy notowaliśmy takie bardzo rekordowe wyniki. I drugi problem to taki, że podejrzewam, że jednak ogromnej rzeszy osób, które były zakażone koronawirusem, nie zdołaliśmy zidentyfikować, bo proszę pamiętać o tym, że w momencie, kiedy u nas robiono testów 45, 50, czasami nawet ocieraliśmy się o ponad 60 tysięcy testów, uzyskując ponad 20, czasami prawie 30 tysięcy wyników dodatnich, to znaczyło to, że my mamy prawie 50% dodatnich testów. A to z kolei sugerowało, że na testy kierowani byli przede wszystkim ci ludzie, którzy byli pełnoobjawowi, którzy byli tylko najciężej chorzy. Myśmy w żaden sposób niemal zupełnie nie identyfikowali tych takich niemych nosicieli tego wirusa, tych pacjentów skąpo objawowych, bo oni albo się nie zgłaszali do lekarza, albo nie byli kierowani na testy.
Albo te testy były troszeczkę zbyt późno i kiedy już pojawił się wynik pozytywny, to chory miał ciężkie objawy i pomoc wtedy rzeczywiście jest bardzo trudna.
Niestety tutaj również ma pan rację, a jeżeli nałożymy na to jeszcze wszystko, no mimo wszystko poważne obciążenie naszego systemu ochrony zdrowia, zdajemy sobie sprawę, że on cały czas jest na granicy w zasadzie możliwości takich przerobowych. Jeżeli dodamy do tego fakt, że wielu pacjentów wręcz unikało na wszelki wypadek kontaktu ze służbą zdrowia, licząc, że no po prostu to przechorują, starając się wytrzymać tak długo, jak to jest możliwe, to nie była dobra droga, ponieważ ten wirus, jeżeli już zaczynają rozwijać się poważne objawy świadczące o tym, że mamy do czynienia z zapaleniem płuc, że mogą wkrótce rozwinąć się także ciężkie powikłania, że spada nam saturacja, czyli ten poziom natlenowania naszej krwi, taki pacjent dla lekarzy staje się o wiele trudniejszym i poważniejszym wyzwaniem. Jego leczenie jest trudniejsze i taki stan rokuje nam dużo gorzej.
Pacjenci, czego przykładem są informacje, które przekazała nam szefowa SOR-u w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, że połowa pacjentów, którzy trafili już pod respirator, jednak umiera.
Niestety... Tak, to jest bardzo smutne, ponieważ ta terapia wymagająca użycia respiratora Ona jest zarezerwowana dla pacjentów najciężej chorych, ale jeżeli płuca już są na tyle poważnie uszkodzone, że nie są w stanie nawet przy mechanicznej wentylacji, kiedy my zapewniamy wprowadzanie gazów oddechowych do płuc, ale one nie są w stanie tych gazów niejako przenosić do krwi, zapewniać odpowiedniego natlenienia krwi, no to w tym momencie rzeczywiście dla takiego pacjenta może być już za późno na pomoc. Dlatego ja apeluję z jednej strony, aby no cały czas starać się wystrzegać potencjalnych możliwości zakażenia, bo to nie jest tak, że ciężko przechodzą COVID tylko osoby, powiedzmy sobie, w wieku podeszłym bądź z chorobami współistniejącymi. Może to dotyczyć również osób zdecydowanie młodszych, ale przede wszystkim, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek objawy niepokojące, starajmy się zasięgnąć porady lekarskiej, starajmy się prosić o tą pomoc, tak, aby nie przegapić tego momentu, kiedy jeszcze wdrożenie skutecznego leczenia może zadecydować o przyszłym rokowaniu dla pacjenta.
Czyli o jego życiu. Zostawmy już te kwestie. Teraz skupmy się na szczepionkach. Zapowiedziano ich kilka. No one są rewolucyjne w tym sensie, że w porównaniu z poprzednimi szczepionkami te są diametralnie inne. Na czym polega ta różnica?
Tak, no szczepionki, w tej chwili w ogóle szczepionek ukierunkowanych na SARS-CoV-2 pracuje się nad szeregiem różnych szczepionek. Bodajże w trzeciej fazie testów klinicznych w tej chwili mamy chyba nawet 9 preparatów, natomiast te szczepionki, o których ostatnio mówi się najwięcej, to są szczepionki w pewien sposób, rzekłbym, genetyczne, to znaczy producenci czy naukowcy, którzy opracowali te preparaty, zastosowali taką strategię, która nigdy wcześniej na szeroką skalę w praktyce nie została zastosowana, chociaż badania nad nią już trwały, były prowadzone chociażby przez Modernę przy okazji tej pandemii SARS, która miała miejsce na przełomie 2002 i 2003 roku. To szczepionka, w której w specjalnej formie wprowadzamy do organizmu materiał genetyczny, który ma spowodować, że w komórkach naszego organizmu, komórkach prezentujących antygen, zostanie wyprodukowany pewien element tego białka kolca i te komórki naszego układu odpornościowego będą w stanie zaprezentować takie białko kolca wszystkim komórkom odpowiedzialnym za tak zwaną odporność swoistą, czyli za rozpoznawanie patogenu i później jego skuteczną neutralizację. Więc w odróżnieniu od stosowanych dotychczas szczepionek, kiedy podawało się na przykład osłabionego, my mówimy atenuowanego wirusa czy atenuowaną bakterię pacjentowi, taką osłabioną, która nie mogła wywołać choroby, i uczyliśmy w ten sposób nasz organizm zwalczać patogen. Ewentualnie podawaliśmy zabity patogen, tudzież nawet rozbity w jakiś sposób. Tutaj podajemy receptę, jak wytworzyć fragment takiego patogenu w naszym własnym organizmie, tylko po to, żeby nasz organizm nauczyć w ten sposób rozpoznawać tego przeciwnika. Tylko ja tutaj chcę od razu uspokoić, ponieważ niejednokrotnie już sam spotkałem się z różnego rodzaju pytaniami, wątpliwościami czy zarzutami, że to jest szczepionka, która, nie wiem, może zmienić nasz materiał genetyczny, że uczyni nas niejako organizmami modyfikowanymi genetycznie. Chcę tutaj uspokoić, niczego takiego nie doświadczymy. Ten materiał genetyczny wirusa to jest cząsteczka mRNA. I to element, który nie będzie pozwalał syntetyzować, stworzyć całego wirusa, a tylko jedno to jego białko charakterystyczne, białko kolca powierzchniowe. To pierwsza sprawa. Po drugie, ta cząsteczka mRNA w naszym organizmie, ona ani nie wbuduje się do naszego jądra komórkowego, nie wbuduje się do naszego DNA, nie będzie przekazywana do kolejnych pokoleń, ani też nie będzie w stanie przetrwać zbyt długo, bo takie obce fragmenty mRNA w naszym organizmie dość szybko są degradowane. Mamy specjalną aparaturę enzymatyczną, która takie mRNA będzie dość szybko niszczyła. No, zostało to skonstruowane w taki sposób, aby ten czas pozostawania tego mRNA w komórkach naszego układu odpornościowego był wystarczająco długi, żeby wyprodukować dość tego białka, żeby nauczyć nas zwalczać patogen. Więc w tym aspekcie te szczepionki są nowatorskie, natomiast sama technologia, mimo że wcześniej mówię, nie była stosowana na szeroką skalę, to jest naukowcom znana już od wielu lat i w tym aspekcie to nie było nic aż tak bardzo zaskakującego.
Ale skąd bierzemy, panie doktorze, to mRNA? czy to zostanie wytworzone sztucznie, czy zostało wytworzone sztucznie, czy wzięliśmy fragment, no, znając genom owego wirusu, wirusa, wzięliśmy sobie fragmencik z tego, wyizolowaliśmy i zamieniliśmy na to mRNA i teraz będziemy to używać.
Tak naprawdę materiał genetyczny tego wirusa właśnie ma postać cząsteczki, moglibyśmy powiedzieć mRNA właśnie. Także myśmy, znając sekwencję tego wirusa, mogli taki fragment materiału genetycznego, jesteśmy w stanie go na bieżąco w warunkach laboratoryjnych syntetyzować.
Stąd ta metoda, stąd ta metoda PCR-u, która pozwala nam pociąć ładnie kod genetyczny, wybrać sobie te elementy, które chcemy, lekko je powielić, jeśli potrzeba, albo nie, i wtedy możemy to obrabiać.
Tak, no metoda PCR pozwala nam powielać materiał genetyczny. Zazwyczaj ona początkowo była używana do tego, żeby powielać materiał w postaci DNA, natomiast później pojawiły się specjalne modyfikacje, które pozwalają, to się nazywa reakcja odwrotnej transkrypcji, RT-PCR tak zwany, pozwala nam cząsteczkę RNA, na przykład mRNA, przepisać na fragment DNA, czyli zrobić coś takiego, co normalnie w organizmach żywych nie zachodzi. Idziemy drogą wstecz i mając cząsteczkę DNA, jesteśmy w stanie już w taki sam sposób, jak to w komórkach żywych się dzieje, produkować bardzo dużą liczbę kopii cząsteczek mRNA, bo normalnie w organizmach żywych mRNA, ten matrycowy kwas rybonukleinowy, powstaje na matrycy cząsteczek DNA. I podejrzewam, że tutaj tą drogą poszli również naukowcy, ale no na razie jest to jeszcze średnio dostępne, te informacje. Podejrzewam, że troszeczkę jednak tajemnica tych firm, tak samo jak skład tych otoczek, w których się podaje mRNA do komórek, na razie to jeszcze pozostanie dla nas nie do końca jasne.
Czyli to mRNA nie jest wzięte gdzieś z kosmosu, nie jest z Marsa, tylko jest pochodzenia naturalnego.
Dokładnie tak. No musieliśmy się wzorować na tym materiale genetycznym, który jest w wirusie, po to, aby móc stworzyć to jego białko. Więc przy pomocy czy to techniki PCR powiela się jakiś fragment, czy przy pomocy enzymów restrykcyjnych wycina się jakiś fragment z genu.
Przypomnijmy, to tegoroczna Nagroda Nobla, właśnie owe nożyczki, które pozwalają ciąć materiał genetyczny.
Tak, to mówi pan o technice CRISPR-Cas, ale sama możliwość cięcia DNA z wykorzystaniem takich zwykłych enzymów restrykcyjnych i później wykorzystywanie takich fragmentów znana była nawet już dużo wcześniej, zanim opracowano już te nożyce molekularne, o których pan mówi, które służą nawet do tego, żeby można było tak naprawdę w komórkach podmieniać gen. Jeżeli chodzi o inżynierię genetyczną, tak, mamy naprawdę w tej chwili ogromną wiedzę, ogromne pole do manipulowania jak gdyby w obrębie genomu, a te zabiegi, które były konieczne do wyprodukowania tej szczepionki, naprawdę nie są specjalnie skomplikowane. Tutaj być może rozczaruję, być może uspokoję niektórych, ale to są rzeczy, które są jak najbardziej nam znane już, nie oszukujmy się, od dziesięcioleci.
Skąd takie różnice, jeśli chodzi o transport owych szczepionek? Niektóre są w stanie przetrwać, no można by powiedzieć, że w warunkach prawie pokojowych, a inne trzeba schłodzić do temperatury nawet minus 80 stopni, żeby się nie zniszczyły.
Tak, i tutaj to jest bardzo ciekawe pytanie i powiem panu szczerze, że odpowiedzi mogę się tylko domyślać na tą chwilę. Na pewno szczepionki, które zawierają w swoim wnętrzu cząsteczki mRNA, mogą się charakteryzować taką obniżoną stabilnością, ponieważ samo mRNA jest dość podatne na działanie różnego rodzaju czynników i tego typu szczepionki prawdopodobnie będą musiały być chłodzone do tej temperatury minus 80 stopni, do głębokiego mrożenia musimy je przeznaczyć. Natomiast tu jest jeszcze taka kwestia, że ważna jest jak gdyby forma podania takiej, może nie tyle podania, ale forma przygotowania takiej szczepionki, czyli na przykład to, w czym się umieszcza takie mikrocząsteczki kwasów nukleinowych, które później do organizmu zostaną wprowadzone. I tak jak panu powiedziałem wcześniej, nie do końca wiemy, z czego zbudowane są te otoczki w szczepionce pfizerowskiej, z czego w szczepionce Moderny. Natomiast prawdopodobnie tutaj stabilność tych elementów, w których podaje nam się mRNA wirusa, będzie tym czynnikiem takim decydującym. Z kolei, jeżeli będziemy mieli do czynienia z takimi szczepionkami bardzo klasycznymi, szczepionkami podjednostkowymi, produkowanymi metodami klasycznymi już w wakcynologii, to takie szczepionki bardzo często wystarczy przechowywać w lodówce. Tam się dodaje specjalne substancje, które zapewniają wysoką stabilność tych szczepionek. Więc to jest wszystko kwestia składu i dodatków w takich szczepionkach. Natomiast to niestety też generuje strasznie wysokie koszty, jeżeli chodzi o transport tej szczepionki, szczególnie tej szczepionki, którą będziemy musieli przetrzymywać w stanie głębokiego zamrożenia.
Dziękuję bardzo. Fascynująca sprawa to poszukiwanie szczepionki i śledzenie owego koronawirusa. Opowiadał nam dzisiaj tak ciekawie dr Marek Bartoszewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję za wieczorną rozmowę.
Dziękuję również bardzo serdecznie.
Lech Pilarski, do usłyszenia.
Radioskop. Polskim Radiu Białystok.